Obie strony nie próżnowały, gdyż zdawały sobie sprawę z wysokiej klasy przeciwnika. Rzymianie postanowili jednak wysondować możliwość zawarcia pokoju z Perusem. Kwestią niecierpiącą zwłoki z całą pewnością pozostawał los jeńców, którzy pozostali w epirackiej niewoli. Do prowadzenia rozmów republika wyznaczyła byłego konsula, a zarazem obywatela słynącego z uczciwości, Gajusza Fabrycjusza Lustinusa. Król Epiru próbował przekupić Rzymianina, by ten zgodził się na jak największe ustępstwa wobec epiroty. Rzymianin odmówił. Następnego dnia Ajakida na rozmowy przybył w towarzystwie słonia, który budził przecież tak wielki lęk wśród Rzymian pod Herakleją. Król rozkazał nawet, by olbrzymie zwierzę stanęło tuż obok dyplomaty z Wiecznego Miasta. Gajusz Fabrycjusz pozostawał jednak niewzruszony. Miał nawet powiedzieć.
Ani twoje złoto nie zrobiło na mnie wczoraj żadnego wrażenia, ani twoja bestia dzisiaj.
Mimo wszystko, początkowo wydawało się, że Senat zaakceptuje trudne warunki postawione przez Pyrrhusa. Wtedy to stary ekskonsul Appius Claudius miał wygłosić płomienną przymowę wzywającą Senat do dalszej walki. Poskutkowało i negocjacje pokojowe spełzły na niczym. Pyrrhus w odruchu szlachetności rozkazał wypuścić część jeńców bez pobrania żadnego okupu. Daje nam to ogląd na to, jakim był człowiekiem król Epiru. Na pewno niesamowicie ambitnym. Bezkompromisowym, widzącym w wojnie i dowodzeniu okazję do wpisania się w annałach historii. Nie zmienia to jednak faktu, że w przekazach przynajmniej greckich kronikarzy Pyrrhus jawi się też jako człowiek wspaniałomyślny, łagodny i łaskawy, niezaślepiony żądzą zemsty. Inna z historii przytaczanych przez Plutarcha w Żywotach wspomina o tym, jak król Molosów, przechadzając się po swoim obozie, usłyszał zabawną rozmowę kilku żołnierzy. Ci mieli bardzo obraźliwie wyrażać się o swoim królu. Miał on wejść do namiotu śmieszkujących żołnierzy i zapytać. Czy to wy tak źle o mnie przed chwilą mówiliście? Na to jeden z żołnierzy, któremu nadmiar wina dodał odwagi, odpowiedział.
Zgadza się, a jeśli daliby nam więcej wina, mówilibyśmy jeszcze gorsze rzeczy.
Rozbawiony rezolutnością żołnierza Pyrrhus odpuścił i nie ukarał żadnego z przyłapanych na gorącym uczynku. Taki właśnie był niewątpliwie wielki wódz. Ambitny, odważny i groźny, ale i zarazem wspaniałomyślny Pyrrhus. Wracając jednak do wojny z Rzymem. Na wiosnę obie armie były już gotowe do kolejnego starcia. Doszło do niego w rejonie Apulii w 279 roku przed naszą erą i przeszło te starcie do historii jako bitwa pod Ausculum. Niestety, rzymskie i greckie relacje znacznie się od siebie różnią. Opis Hieronima Scardii wydaje się nam najbardziej neutralny, wobec tego przebieg bitwy oprzemy głównie na relacji greckiego kronikarza. Tym razem dwoma armiami konsularnymi dowodziło dwóch dowódców, Publius Decius Mus i Publius Sulpicius Saverio. Pomni na ostatnią klęskę konsulowie postanowili przyjąć postawę defensywną, wykorzystując warunki terenowe. Tak jak pod Herakleją, pod Ausculum obie armie dzielił nurt rzeki, tym razem Aufidius. Konsulowie byli doprawdy przezorni, bo na pobliskim wzgórzu rozkazali zbudować warowny obóz. Czas działał przecież na korzyść Rzymian. Pyrrhus stał zaś przed sporym wyzwaniem. Zdawał sobie sprawę, że jego ciężka piechota z długimi włóczniami, brodząc w rzece, nie miałaby najmniejszych szans z rzymskim mobilnym szykiem manipularnym, który stał gotowy do walki wzdłuż linii brzegowej. Automatycznie rzeka ograniczała też możliwości konnicy i słoni bojowych, które nie mogły nabrać impetu podczas wykonywania szarży. Sytuacja wydawała się więc dalece niekorzystna dla atakujących, ale epirota nie mógł czekać. Pyrrhus znał doskonale historię szlaku bojowego Aleksandra Wielkiego i wzorem wielkiego Macedończyka zastosował taktykę podobną do tej, którą Aleksander zastosował pod rzeką Hydaspes. Frontalne natarcie przez rzekę na rzymską armię przypuściły więc lżej uzbrojone oddziały sprzymierzeńców Pyrrhusa z plemion Samnitów i Lukanów. Było to natarcie, które samo w sobie nie mogło zakończyć się powodzeniem. Jednak w taktyce Pyrrhusa służyło czemuś zupełnie innemu. Gdy Rzymianie skupili całą swoją uwagę na ataku nacierających zaciekle Italików, rzekę w niestrzeżonych miejscach na flankach przekroczyły oddziały ciężkiej piechoty epiroty. A ja nawet nie czuję, kiedy rymuję. W każdym razie, Rzymianie połknęli haczyk i znaleźli się de facto w półokrążeniu. Przytomni konsulowie wydali wówczas rozkaz do kontrataku, chcąc wypchnąć wojska króla Molosów z powrotem w zakrzaczony i mulasty brzeg rzeki Aufidius. Nieskutecznie. Rzymianie znaleźli się w olbrzymich tarapatach, ale nie dawali za wygraną. Walki trwały do samego wieczoru i żadna ze stron nie chciała dać za wygraną. Pozycja legionów była jednak niesprzyjająca. W związku z tym konsulowie postanowili wycofać wojsko do ufortyfikowanego obozu. Sztuka ta się udała. Pyrrhus nie chciał ryzykować, wdając się w nocne starcia na fortyfikacjach. Pierwszy dzień starcia pod Ausculum niczego nie rozstrzygnął, ale można mówić o taktycznym sukcesie króla Molosów. Pod osłoną nocy rzekę przecież przekroczyła resztę jego armii, na czele z dzierżącymi długie włócznie falangitami. Na drugi brzeg przeszły również słonie bojowe i jazda tesalska. Armii Epiru udało się również zająć dogodne pozycje na równinie leżącej naprzeciwko rzymskiego obozu. Następny dzień miał być kluczowy. Już o świcie w obu obozach pracowały gorączkowe przygotowania. Rzymscy konsulowie postanowili wyjść z obozu i wydać kolejną bitwę Pyrrhusowi. Tym razem te pirata miał nieco bardziej dogodną pozycję. Jednakże dowódcy Wiecznego Miasta mieli nadzieję, że straty zadane jego wojsku dzień wcześniej były na tyle dotkliwe, że tym razem legioniści będą w stanie skruszyć epiracki mur. Obie armie w pełni rozwinęły swoje szyki. Pyrrhus, dysponujący około 40-tysięcznym wojskiem, na przedzie ustawił oddziały miotaczy. W centrum ustawił zaś ciężką falangę. Do osłony boków tego najeżdżonego pikami helleńskiego walca wyznaczył znacznie lżejszą piechotę dostarczoną przez sojuszników. Jazda natomiast miała zadbać o korzystny przebieg bitwy na obu skrzydłach. Nieco dalej czekały oddziały około 20 słoni bojowych, których wykorzystanie miało być uzależnione od przebiegu bitwy. Rzymianie ustawili swoje wojska bardzo podobnie. Na przedzie gotowi do walki stanęli oszczepnicy Velites. Centrum stanowiły szeregi dzielnych i doskonale wytrenowanych Hastati, Principes i Triarii. Skrzydła zabezpieczali zaś konni Equiti. Konsulowie dysponowali jeszcze jednym rodzajem wojsk o specjalnym przeznaczeniu. Na skrzydłach na rozkaz czekały oddziały około 300 rydwanów bojowych z zamocowanymi do kół kosami i zbiornikami z rozpaloną smołą. Wozy te miały wyeliminować zagrożenie w postaci szarych potworów, przez które armia Republiki doznała dotkliwej klęski pod Herakleją. Armia konsularna liczyła ponad 40 tysięcy żołnierzy i miała delikatną przewagę liczebną nad wojskiem Pyrrhusa. Nie przeszkadzało to królowi Molosów i wydał rozkaz do ataku. Po krótkiej wymianie uprzejmości pomiędzy miotaczami obu wojsk doszło do zderzenia obu formacji. Ściana włóczni falangitów zaczęła spychać legiony w centrum. Rzymianie jednak zaciekle odpowiadali i stawiali twardy opór nacierającym. Epirocki walec posuwał się powoli do przodu, ścieląc apulańską glebę bruzdami krwi. Konsulowie natychmiast zareagowali i korzystając z mobilności swoich formacji odesłali część tylnych szeregów do wzmocnienia boków. Tam zarysowywała się przewaga Rzymian, gdyż te części epirockiego frontu stanowiły wojska złożone z Samnitów i Lukanów. Rzymianie mieli nawet przebić się do falangitów i zaatakować ich od boku, powodując deformację ustawienia wojsk epiroty. W centrum starcie wygrywali więc żołnierze Pyrrhusa, na bokach napierał Rzym. Podobnie starcie toczyło się na obu skrzydłach, gdzie jazda Pyrrhusa nie potrafiła rozbić konnych Equitów. Wynik starcia zależał więc od wykorzystania asów w rękawie obu armii. Pierwszy zrozumiał to król Epiru, który rozkazał oddziałom budzących strach słoni atak na skrzydła Rzymian. Na ten ruch czekali konsulowie. Drogę słoniom zastąpiły rydwany bojowe, zwerbowane i wyszkolone właśnie do walki z tymi indyjskimi olbrzymami. Niestety dla Rzymian było to posunięcie całkowicie chybione, gdyż rydwany zostały momentalnie rozbite. Na ten widok z walki wycofała się rzymska jazda. Efekt domina podziałał, a słonie bojowe przygotowywały się już do szarży na tyły walczących legionistów. Całe manipuły Rzymian, gdy tylko usłyszały ryk tych wielkich zwierząt za swoimi plecami, w jednej chwili podupadły na duchu. Nikt nie chciał podzielić losu pobratymców spod Heraklei. Niedługo później legioniści postanowili ratować życie za wszelką cenę. Zarządzono odwrót, a Rzymianie rzucili tarczę, broń i wszystko, co mogło spowolnić ich ucieczkę. Większość uciekających Rzymian znalazła schronienie w ufortyfikowanym obozie. Dzięki temu armia Republiki, mimo tego, że została pokonana, nie została doszczętnie zniszczona. Król Molosów zrezygnował ze szturmu na obronne pozycje Rzymian. Krwawa bitwa i tak wystarczająco przerzedziła jego siły. Pod Ausculum zginęło ponad 6 tysięcy żołnierzy Republiki. Rzym był zmuszony uzupełniać braki, zarządzając kolejny pobór. Pyrrhus stracił zaś około 3000 wojowników, w tym wielu oficerów i falangitów, a tych niepowetowanych strat nie mógł nadrobić, będąc daleko od Hellady. Król Molosów, daleki był od optymizmu, podczas odbierania gratulacji od oficerów miał powiedzieć:
jeszcze jedno takie zwycięstwo, a będziemy zgubieni.
Właśnie od bitwy pod Ausculum swą genezę bierze związek frazeologiczny znany nam jako Pyrrhusowe zwycięstwo, bowiem pomimo sukcesu na polu bitwy, Epirote poniósł na tyle duże straty, że nie mógł kontynuować ofensywy. Zwycięstwo nie było zupełne. Rzym gotowy był wystawić do walki kolejne legiony. Sam Pyrrhus miał porównywać armie konsularne do mitycznej hydry. Po odcięciu jednej z głów potwora momentalnie odrastało kilka kolejnych. Król Epiru potrzebował szybkiej wiktorii i całkowitego unicestwienia armii Republiki, po której Senat nie zdążyłby dorekrutować kolejnych legionów. Sztuka ta się nie udała, ani pod Herakleją, ani w bitwie pod Ausculum.